dlaczego ogórek nie śpiewa. Pytanie to, w tytule postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze, to widać, z woli nieba, prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie, gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeżeli w słoju nocą łzy przelewa zielone, mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło niejednego ogórka.
To była Magda Karel. Jest za szybą, mogą Państwo do niej dzwonić, jeśli się spodobało. 22 44 44 044. A w studio pan Tomasz Łysakowski, językoznawca i bloger. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i co, zaśpiewał u nas ogórek w tym sezonie?
W tym sezonie nie bardzo miał kiedy śpiewać. Dopiero mam wrażenie, w trakcie ostatniego tygodnia trochę zaczął pomrukiwać. A dlaczego? Dlatego, że mieliśmy mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, które się w tym sezonie działy. I w ogóle, tak naprawdę, u nas te sezony ogórkowe są tak troszeczkę, no, tak jak tak są, a czasami tak jakby ich nie było. Ja pamiętam taki moment, kiedy na przykład chyba 3 lata temu mieliśmy taki problem, że właściwie zupełnie sezonu ogórkowego nie było, bo w sierpniu rozpadł się rząd. Lepper najpierw była afera, potem Lepper wyleciał z rządu, potem były przyspieszone wybory i mieliśmy w ogóle taki moment, gdzie sierpień to był moment, kiedy najwięcej się w Polsce działo. To był 2007 rok. Natomiast w tym roku może nie było aż tak dobrze, jeżeli chodzi o liczbę informacji. Natomiast nie było sezonu ogórkowego, dlatego że mieliśmy przynajmniej kilka ważnych wydarzeń i takich i ważnych zjawisk. I teraz takie wydarzenia to było na przykład zapowiedź rządu, że podniesie podatki, która nastąpiła w sierpniu. No i która...
Bardzo cwanie wybrany termin w sierpniu. Kiedy
nie jestem pewien, czy wcale tak cwanie. Dlaczego? Dlatego, że generalnie, jeżeli chcielibyśmy, żeby obywatele się tym nie interesowali, to należałoby to wtedy ogłosić.
No ale obywatele są na urlopie.
Obywatele są na urlopie, ale nie mają co robić, to już słuchają tych mediów i teraz gdyby się media wszystkie rzeczywiście tym zajęły, tak analizując, jak powinno się było, no to ja myślę, że byłoby naprawdę mocno. Na szczęście dla rządu
był krzyż.
I tutaj nie wiem, czy rząd sam ten krzyż tak utrzymał, nie powiem, że wymyślił, natomiast utrzymał tutaj, żeby ten krzyż odwracał uwagę, ale rzeczywiście ten krzyż przynajmniej w pierwszej połowie sierpnia zdominował relacje medialne i mieliśmy właściwie krzyż, 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 krzyż. On tam był odmieniany przez różne te, wszędzie był w mediach, no i to załatwiło nam sprawę pierwszej połowy tego sierpnia. Natomiast teraz w drugiej mamy też parę różnych wydarzeń, począwszy chociażby od różnych przetasowań w PiSie, list Powstaje opozycja w PiSie i to już samo w sobie jest medialne, a z drugiej strony sprawy różnych ministrów, na przykład ministra Grada, który też taką pewną aferę, na razie ciężko powiedzieć, jak bardzo się to odbije na notowaniach Platformy, ale już widać, że generalnie no, wracają czasy Rywina chociażby. Więc tutaj jest mnóstwo ciekawych rzeczy i to wszystko sprawia, że my tak bardzo w tym roku ogórków nie mamy. Politycy, przede wszystkim politycy, dbają nam o to, żebyśmy się nie nudzili.
No ale jednak będę się upierać, bo trochę tego jest. Dla mnie takim synonimem sezonu ogórkowego jest to, kiedy widzę setki w telewizjach, kiedy jest przełapany polityk z brodą albo gdzieś tam na działce, tam są łapani na przykład.
Ale to ze zrozumiałych względów. Sejm jest, co by nie powiedzieć, praktycznie nieczynny.
Ale był włączony na chwilę.
Był włączony, ale mimo wszystko jakby normalnie jest tak, że możemy sobie do tego Sejmu, dziennikarze mogą sobie w trakcie roku chodzić, całego roku, na w sierpniu tam przez parę dni na przykład mogą sobie pójść. Czyli teraz pytanie, wiadomo, że nie będzie się wtedy gonić polityka ogolonego w kuluarach, tylko się na niego pojedzie na działkę albo złapie się go tam, jak właśnie wrócił z jakichś tam wypraw. I teraz jasne jest, że to wtedy polityk też będzie zupełnie inaczej wyglądał, tak jak pan Poncyliusz zrobił teraz furorę w tym tygodniu, ale ja bym powiedział, że to zupełnie naturalne. Jeżeli pan Poncyliusz jakby tutaj na długo dłuższą metę zmieniałby wizerunek, to gdybyśmy go zobaczyli za miesiąc jeszcze z brodą, jeszcze dłuższą, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście go zmienia. Ale to, że ktoś nie ogoli się na wakacjach, to nie jest nic dziwnego. No, ludzie są czasami wręcz zmęczeni tym, że w kółko muszą się golić, żeby dobrze wyglądać w mediach, więc nic dziwnego, że czasami sobie
odkładają pudry.
Tak, odkładają pudry, odreagowują jakby. Więc ja bym tutaj absolutnie nie przywiązywał do tego wagi. To, że politycy inaczej wyglądają na wakacjach, to nie jest absolutnie nic dziwnego. Natomiast mi chodziło bardziej o taki, o dostęp nowych wydarzeń. I jednak nie można powiedzieć, żeby w tym roku było tak, że w Polsce generalnie gościły, nie wiem, sceny sianokosów albo sceny zbierania ogórków. Mieliśmy dużo newsów, natomiast to, czy ludzie jakby koncentrowali się na tym, bo ja mam wrażenie, że na przykład pewne rzeczy typu podatki nie były w naszych mediach potraktowane aż tak, jak na to zasługują. No bo jednak dzisiaj się dowiadujemy, że wszystko podrożeje, że już ceny chleba poszły w górę, jak dzisiaj donosili Super Express chociażby, więc no dużo się dzieje, a teraz jak my z tego wybrniemy, to oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że to wina rządu, niektórzy, że to wina gospodarki, ale w każdym razie były też ciekawe newsy nawet z tego tygodnia, jak na przykład bodaj chyba New York Times albo jakaś inna gazeta zrobiła zestawienie państw z długami i okazało się, że polski dług procentowo na mieszkańca to wyjdzie, jeżeli chodzi o naszą siłę nabywczą, mamy większy niż w Grecji.
Ups.
Tak. I to jest ciekawy news, który pojawił się na
Wykopie. Ale to chyba zależy od tego, jak to się liczy.
Pojawił się na Wykopie. Ludzie na Facebooku to linkowali, ale ja nie słyszałem tej informacji w głównych mediach.
U nas też nie?
Nie zwróciłem uwagi, ale może nie słucham wszystkiego naraz. Natomiast jakby jest to coś, co... No, nie jest to tak naprawdę popularna wiedza, bo jednak politycy... Ja mam wrażenie, że w ogóle w Polsce mimo wszystko media unikają troszeczkę tematów gospodarczych. Jak jest do wyboru powiedzieć o podatkach i o krzyżu, to wiadomo, że wszyscy się rzucają na krzyż.
Bo tego też nikt nie rozumie, ale myśli, że rozumie. Przynajmniej jest w stanie się odnieść i dyskutować potem w sklepie, a gospodarce to ciężko.
O gospodarce tak naprawdę Polacy chętnie dyskutują, ale na takiej zasadzie, że politycy kradną, albo że tutaj kolejne podatki, że ceny wysokie i to jest tak fajnie dyskutować, tylko że w Polsce brakuje takiego meritum, bo i dlatego wszystkim bardziej się opłaca pójść ten krzyż, bo rozmowa o podatkach jest trudna. Jest jednak dla większości to wymaga pewnej wiedzy, na przykład z matematyki, a matura z matematyki nie jest w Polsce obowiązkowa.
Już jest,
ale to, no dobrze, od niedawna, ale to jeszcze to pokolenie nie dorosło, zresztą teraz ciężko też powiedzieć, biorąc pod uwagę wymagania na tej maturze, czy naprawdę ona będzie gwarantować wiedzę. Natomiast druga sprawa, że jednak, jak bierzemy pod uwagę, są tematy się stopniuje. Są tematy trudne i tematy łatwe. I teraz tematy łatwe to są tematy, które na przykład wzbudzają bardzo duże emocje, ale emocje nie takie, że my sobie musimy się nad czymś zastanowić. Na przykład katastrofa smoleńska. Katastrofa smoleńska jest tematem łatwym tak naprawdę, bo ona wzbudza bardzo mocne emocje i bez względu na to, czy ktoś będzie na przykład twierdził, że to wypadek, czy jak niektórzy utrzymywał, że był jakiś spisek, to jednak będzie coś, co wzbudza łatwe emocje i to jest temat, który będzie w mediach. Dlatego, że te emocje jak się wzbudzi, to jak ludzie przełączają kanały, to wiadomo, że jak gdzieś płaczą ludzie, jak gdzieś kleje się krew, jak gdzieś widzimy, że strzelają, to my się zatrzymujemy i dalej to oglądamy. I to, co bardzo często świadczy o tym, że sezon jest ogórkowy, to kiedy my puszczamy sobie te telewizję i tu się okazuje, że nie strzelają się, że na żadnym kanale się nie strzelają, że na żadnym kanale się krew nie leje. To jest sezon ogórkowy, bo ta krew może się lać nie tylko wtedy, jak ona się rzeczywiście leje, ale jak jeden polityk wrzeszczy na drugiego, to tak naprawdę też się krew leje na poziomie metaforycznym. Natomiast w sezonie ogórkowym to jest właśnie to, że wszyscy są szczęśliwi i ta krew się nie leje, a u nas się lała i to strumieniami pod krzyżem.
I oglądamy te sianokosy wtedy, w takim prawdziwym sezonie ogórkowym. Nie wiem, jakie mogą być różne takie informacje, które świadczą
no,
właśnie...
Informacje, często wtedy faktycznie widuje się informacje takie, że gdzieś jest...
O pogodzie jest tak, dużo.
O pogodzie, że gdzieś jest dziura w jezdni. My często nawet poza sezonem widzimy takie informacje na przykład przy dłuższych przerwach. Na przykład jak jest długi weekend, to bardzo często jak już się puszcza telewizję, powiedzmy w lany poniedziałek, czy nawet Wielkanoc, to w Wielkanoc jeszcze można mówić, że odbyła się jakaś tam msza, gdzieś tam i tak dalej, ktoś coś powiedział. Ale za dużo się już w końcu nie da o tym mówić, więc potem są już takie informacje.
O, homilie są bardzo długie, tak, można je długo analizować.
Tak, ale
dzisiaj
na przykład w lany poniedziałek mam wrażenie, już jest naprawdę ciężko, bo te homilie już nie są wtedy tak kontrowersyjne jak dzień wcześniej i wtedy rzeczywiście zwykle się ogląda.
Już się wystrzelali.
Jak się kto leje na przykład, w jakiej miejscowości, gdzie
i
mają
zawsze
niezwykle.
Zawsze jest jakiś etnograf, który mówi, dlaczego tak się
oczywiście
dzieje.
Oczywiście. I to jest właśnie pokaz tego, czym jest prawdziwy sezon ogórkowy i dlatego ja ciągle jestem w stanie się upierać, że w tym roku może poza niedzielami tego sezonu nie było, bo jednak jak oglądaliśmy telewizję, to nawet na świecie działo się bardzo dużo i no trudno tutaj mówić o sezonie ogórkowym, kiedy nawet ze świata ciągle przychodzą nowe, dosyć ciekawe informacje, no. I to trudno tutaj jakby, nawet gdyby w Polsce się nic nie działo, a w Polsce działo się jeszcze więcej niż na świecie dla nas ważnych rzeczy.
Czyli sezon ogórkowy jest ruchomy.
Tak, sezon ogórkowy jest ruchomy i tutaj w Polsce jeszcze weźmy pod uwagę, że taki sezon ogórkowy, taki klasyczny, to bardzo często zaczyna się nie w sierpniu, ale już w ogóle gdzieś tak koło lipca. A w tym roku u nas, choćby dlatego, że myśmy na początku lipca mieli wybory, no to nie mogliśmy tego mieć. I przecież tak naprawdę u nas jeszcze do 5 lipca, powiedzmy, cała polityka chodziła na maksymalnych, pełnych obrotach. Więc tu mówienie, że będzie jakiśkolwiek sezon ogórkowy, zupełnie jest takie z księżyca, bo teraz zaraz będzie znów chodziła na obrotach, bo się zbliżają wybory samorządowe. A ponieważ jakby tutaj to polityka jest źródłem głównym informacji, bo nawet bez względu na to, czy mamy ustawy, czy mamy podatki, czy mamy afery.
To zawsze Palikot coś napisze na blogu.
To
albo Migalski.
Palikot napisze na blogu albo Migalski, ale ja mam wrażenie, że przede wszystkim politycy dostarczają nam tej amunicji. No nie oszukujmy się, to co Palikot pisze na blogu z punktu widzenia ważności dla zwykłego Polaka, to jest trzecio, czwarte, piątorzędne. No dlaczego? Dlatego, że To nie przekłada się potem na zasobność naszych portfeli i na ceny produktów w sklepach. A to, co zrobi rząd Tuska, już się bardzo, bardzo przekłada.
Słuchacz, pan Michał z Gdańska przypomniał, że przecież cisza wyborcza jest takim dniem ogórkowym. To jest absolutny dramat dla mediów, kiedy chce się przecież, tyle się kotłuje w głowie, w gardłach, w piórach i nic nie można napisać.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo po pierwsze ta cisza wyborcza w Polsce to jest pewnego rodzaju ewenement. Ale druga sprawa, że ta cisza wyborcza to jest nieprowadzenie agitacji wyborczej. A w Polsce to jest trochę na wspak interpretowane jako niemówienie nie tylko o samych kandydatach, ale nie mówienie i o partiach politycznych, w ogóle o żadnych politykach, bo wystarczy pokazać polityka trzecio-czwarto-rzędnego z danej partii, to już może być odczytane jako nawoływanie do głosowania za tym politykiem, albo, nie wiem, próba obrzydzenia tego kandydata na prezydenta na przykład, bo wiadomo, że jeśli się źle pokaże jakiegoś trzeciorzędnego polityka z PiS-u albo z Platformy, prawda? No to teraz to rzeczywiście jest taki absurd. Ja nie spotkałem się, nie wiem, jak się patrzy, no to w Stanach Zjednoczonych, jakby ludzie usłyszeli, że coś takiego jest w Polsce jak cisza wyborcza, to naprawdę by zrobili duże oczy, bo tam po prostu
happeningi są do samego końca.
Tak, do samego końca i to jest oczywiście.
A w dniu wyborów?
W dniu wyborów ja nie jestem pewien, czy po prostu tam na pewno nie można, znaczy nie można w tych miejscach wyborczych, bo to jest, tam bardziej ta cisza dotyczy miejsc. Prawda? I u nas też nie można prowadzić agitacji w miejscach wyborczych, ale u nas jakby, no nie wiem, zupełnie według mnie wydaje się to takie odjechane. Natomiast rzeczywiście może być tak, że w dniu wyborów nie można publikować sondaży. I to jest logiczne, bo teraz publikacja sondaży, chociaż tylko z pewnego punktu widzenia, bo tak naprawdę, zobaczmy, publikacja sondaży w niektórych krajach, czy w niektórych kręgach, jak widzę na przykład, że rano głosują przeciwnicy na przykład mojego kandydata, to ja mogę się wybrać.
A zmobilizować
widzę,
się.
Tak, zmobilizować. Jak widzę, że przegrywa, no to tutaj mogę coś zrobić. Tak jak na przykład moim zdaniem, to Jarosław Kaczyński byłby dziś prezydentem, gdyby nie Dziennik Rzeczpospolita, który... To jest moje zdanie, który ostatniego dnia, kiedy można było publikować sondaże, opublikował sondaż, że Jarosław Kaczyński wygrywa. I teraz...
No, to stąd ten konflikt z Pawłem Lisickim. Tutaj jest ta
tak, afera. Ja znaczy żartuję teraz, ale naprawdę proszę sobie zauważyć, że mnóstwo ludzi, którzy poszli głosować, do ostatniej chwili nie wiedziało, czy pójdą głosować. Myślało sobie, że iść, nie iść. I gdyby ten sam sondaż mówił, że Komorowski wygra z 10% przewagą, to nikomu z tych nie chciałoby się jechać gdzieś daleko, czy ten, i głosować specjalnie na Komorowskiego po to, żeby on wygrał przewagą 53, nie 52, prawda? Natomiast kiedy tutaj nagle ukazują się sondaże, i to tylko ten dziennik wtedy z takich liczących się mediów puścił taki sondaż, w których Jarosław Kaczyński wygrywa, no co to mobilizuje? To zmobilizowało jego wrogów, bo w Polsce bardzo mało ludzi lubi polityków. To generalnie nawet ludzie, którzy głosują na Platformę, w większości nie darzą Platformy wielką sympatią, ale nienawidzą PiSu. I z drugą strony ludzie, którzy głosują na PiS, często myślą tak jak Lisicki czy Ziemkiewicz, czy traktują PiS też jako pewnego rodzaju taką grupę religijną, by nie powiedzieć za Ziemkiewiczem sektę. Ale,
i za Normanem Davisem.
Tak, ale głosują, bo uważają, że Platforma jest znacznie gorsza. I mają tym swoje racje, bo teraz pytanie, co jest naszym priorytetem? Czy to, że będziemy rządzeni przez partię, która nie kradnie, czy to, że będziemy rządzeni przez partię, która nie chce nam wprowadzić państwa wyznaniowego? I teraz ci, którzy optują za tym drugim, godzą się, że będą mieli partię, której przedstawiciele jednak są znacznie mniej etyczni raczej niż na przykład przedstawiciele partii, która z kolei jest bardzo do swych ideałów, czasami nawet za bardzo przywiązana.
Mówiliśmy o blogach, szczególnie o tych najbardziej popularnych teraz, przynajmniej w mediach, o blogu Janusza Palikota i pana Marka Migalskiego. Ciekawi mnie, co pan myśli jako bloger, czy na przykład w takim sezonie ogórkowym właśnie w ten sposób może się wybić polityk, co jakiś czas tam publikuje coś interesującego? Nawet jeśli jest takim trochę drugorzędowy, no bo tam do Palikota na to się zagląda.
Do Palikota się zagląda, ale Palikot to nie jest polityk drugiego czy trzeciego sortu.
Tak, tak, ale chodzi mi o to, że na przykład jest... Jan Kowalski...
Tak, tak. Nie, rzeczywiście, wtedy można się wybić, ale sezonem ogórkowym w ogóle tak jest, że wtedy też jednak politycy, to nie jest tak, że politycy mają mnóstwo do powiedzenia w tym sezonie ogórkowym, bo przecież wartość takich blogów najczęściej, poza blogiem Palikota, czy na przykład był kiedyś taki pan Wierzejski się nazywał, który działał w LPR-ze i też miał kontrowersyjnego bloga. Potem był jeszcze pan Orzechowski, też miał kontrowersyjnego bloga, ten od Jabłek. I teraz, ale weźmy pod uwagę na przykład taki Wierzejski.
Gdzie jak takie miał jabłka tego, sprzedają.
Tak, to ludzie wchodzili trochę tak jak do Palikota, żeby zobaczyć, kogo on jeszcze dzisiaj obrazi. Ale są blogi polityków takich z prawdziwego zdarzenia, gdzie rzeczywiście człowiek wchodzi, żeby się dowiedzieć czegoś ciekawego. To znaczy nie dlatego, że ten polityk kogoś obrazi, ale że na przykład sprzedałem coś o jakiejś rzeczy, gdzie coś, czego na przykład jeszcze nie wiemy. I na przykład Mariusz Kamiński na swoim Twitterze czasami jakieś tam rzeczy się pojawiają, co zostało przegłosowane, jaka poprawka i tak dalej, co jest akurat ciekawe. Ale to jest mniej medialne niż faktycznie polityk, który po prostu tu obrazi tego, tutaj tamtego i tak dalej. No, bo to się jednak dalej kręci wtedy.
Zajrzałam na blog Wojciecha Wierzyńskiego, ostatni wpis z 6 lipca 2010. To chyba też jakoś umknęło mediom. Otóż Romanowi Giertychowi gratuluje syna. Dziś przyszedł na świat syn państwa Giertychów, dziś, czyli 6 lipca, ma na imię Leon Jerzy.
No tak, ale to już jest powiedzmy...
No to już mediów nie zainteresowało.
Tak, bo oni wylecieli. Oni w tym momencie wylecieli z tego głównego nurtu.
Strasznie smutne.
I teraz... No dlaczego smutne?
Ale jest 168 komentarzy.
No tak, bo jednak to jest, weźmy pod uwagę, że to ciągle jest blog, który kiedyś był bardzo kontrowersyjny. Ludzie go sobie poustawiali w RSS-ach wtedy na przykład. No i on tam ciągle jest. No, nawet jak się pojawi informacja, że spadł deszcz, to i tak będzie ten RSS.
To ludzie wezmą parasol, tak, bo Wierzyński tak, mówi, że spadł tak. deszcz.
Ale to i tak ten RSS pójdzie dalej. I teraz na tym właśnie polega jakby tutaj istota blogów. Natomiast... Tak mówię, są wydarzenia, które rzeczywiście są w stanie tę uwagę przykuć, są w stanie jakby tutaj nam wygenerować bardzo, bardzo długo trwające zainteresowanie. Przecież weźmy sobie taką katastrofę smoleńską. O niej ciągle mówimy, prawda? Nie to, że teraz w tym momencie mówimy, ale jakbyśmy sobie otworzyli gazety w tamtym tygodniu, ja akurat to mam na czasie, bo u Państwa komentuję co tydzień te nagłówki gazet.
Audycja Słowo to tak. 13.20, tak. Owczarek.
Więc jak sobie oglądamy te nagłówki gazet, to ta katastrofa smoleńska ciągle tam jest.
No ale dziwi się pan?
No oczywiście, że się nie dziwię. Tak jak na przykład w tym roku, jak sobie otworzymy chociażby ten, no nie wiem, 11 września, no to 11 września, o czym się będzie mówić? O tym, co było 9 lat temu. Mimo, że to jeszcze nie jest etap, a za rok to dopiero będzie 11 września, prawda? Ale o co chodzi? O to, że jak mamy takie wydarzenie, jak na przykład atak na World Trade Center, no to oczywiście wzbudza to duże kontrowersje i tak samo w Polsce też będzie się co roku w okolicach 10 kwietnia opowiadało o tej katastrofie. Ja akurat tutaj, no nie wiem, to jest zupełnie naturalne i to tak naprawdę, jakby patrzeć z pewnej strony, to też jest tak naprawdę coś w rodzaju sezonu ogórkowego od pewnego momentu. Bo co innego, jakby ukazały się nowe fakty dotyczące czegoś tam, a co innego, jak po prostu się rozpamiętuje to, prawda? No bo teraz to jest takie wałkowanie. To znaczy to, że jak włączymy na przykład sobie 11 września telewizję, to będą programy poświęcone temu wydarzeniu,
World Trade Center.
Ale co to znaczy? To znaczy, czy te programy będą wnosiły coś nowego, będą na przykład pokazywały z nowej strony. Nie wiem, tam na przykład mi się przypomina, bo akurat tam telefony w World Trade Center i to Discovery będzie emitowało, gdzie będzie o tym, jak ludzie dzwonili z tego World Trade Center, jak się te wieże waliły, nie? No i teraz to na Discovery.
Trochę pornograficzne, muszę przyznać.
No to jest pewnego rodzaju, znaczy ja bym nie powiedział, że to jest strasznie smutne. To jest, jak ja to oglądałem, bo tam akurat pracuję przy promocji tego, żeby nie powiedzieć, ale to muszę powiedzieć, że to jest strasznie smutne.
Ale muszę powiedzieć, że jest to znakomite.
Znaczy nie chodzi mi o to, żeby to reklamę robić. Natomiast chodzi o to, że to jest strasznie smutne, ale to tylko pokazuje, że jak pani ma takie wydarzenie, jak tutaj ten 11 września, albo tutaj na przykład, jak jest takie wydarzenie jak ten 10 kwietnia, to co się dzieje? To znaczy, tak jak tu był ten film Solidarni, przy którego promocji nie pracowałem, ale to on się sprzedał i będą kolejne takie filmy. I teraz te filmy mogą
Solidarni
być...
Solidarni 2011.
Może być, co ale roku? Chodzi o to, że one będą dlatego, że będzie na nie zapotrzebowanie i dlatego, że po jakimś czasie to będą męczennicy. Co by nie było, to jest teraz taki rząd, ale za kilka lat może być zupełnie inny rząd i wtedy on na przykład może z tego zrobić taki rzeczywiście model męczennika, prawda? No i wtedy to wchodzi w kolejne te... To są takie zapchaj dziury, które proszę sobie wyobrazić, że jednak my możemy sobie takimi zapchaj dziurami spokojnie obstawiać takie sezony ogórkowe. Będziemy mieli na przykład kiedyś w kwietniu wyjdzie Wielkanoc wtedy, no to nie będzie sezonu ogórkowego, bo całą Wielkanoc będzie się rozpamiętywać tę katastrofę po prostu.
Wieczór z Karusią.
Ogórki małosolne. To tylko jeden z wielu przepisów, według których przyrządza się ogórki małosolne. Czas. 20 minut i 2 dni. Składniki. Porcja na 3-litrowy słój. 2,5 kg małych ogórków. 3 łyżki soli. 5-6 ząbków czosnku. Kawałek korzenia chrzanu. Kilka gałązek kopru. Ewentualnie kilka listków chrzanu. Przyrządzanie. Ogórki dokładnie umyć i ułożyć w wyparzonym słoju. Czosnek obrać ze skórek i ząbki przekroić na połówki.
każdą warstwę ogórków przekładać kawałkami czosnku, korzenia i liści chrzanu. Zalać gorącą wodą wymieszaną z solą. Może też być zimna, ale zalane gorącą szybciej się zakiszą. Przykryć tak, żeby żaden ogórek nie wystawał i trzymać w ciepłym miejscu przez 2 dni. Jeśli będzie chłodno, może się okazać, że trzeba będzie poczekać 3 dni.
To jest wieczór Radia Tok FM. Tak się zasłuchałam, że zakapiłam. To była Magda Karel. Zapraszam. 22 44 44 044. Obiecała, że będzie Państwu czytać różne przepisy. Studio doktor Tomasz Łysakowski, bloger i językoznawca. Dobry wieczór raz jeszcze.
Dobry wieczór.
Skąd ta nazwa? Wie pan? Sezon ogórkowy?
Znaczy, moim zdaniem to tutaj przede wszystkim chyba za czasów komunistycznych nam się to wzięło. Znaczy, ja dokładnie nie pamiętam, ale słyszałem takie pogłoski, że wtedy rzeczywiście nic się nie działo, a nie o wszystkim, co działo się za granicą, można było powiedzieć, więc rzeczywiście były na przykład relacje z tego, co dzieje się na polach, z tego, że są jakieś tam żniwa, z tego, że ogórki się zbiera, że się jakieś pomidory gdzieś tam...
I pomarańcze wypływają do Polski, żeby dotrzeć na Boże
więc
Narodzenie.
Więc teraz oczywiście, być może to od tego pochodzi. W każdym razie nie spotkałem się z tym, żeby w innych językach powiedzmy, a nie, tutaj w niektórych językach, co prawda, jak widzę tutaj, bywa to nazywane również ogórkami, ale jednak w angielskim jest chyba silly season. Tak, więc tutaj no nie ma reguły.
To oni są prości, metafor nie lubią, to jest po prostu silly season.
Nie, oni mają znacznie więcej metafor i znacznie bogatszy język niż my mamy. To tutaj to trzeba...
Ja lubię nasz polski język. Ale to dlaczego ogórki, a nie pomidory?
Ja myślę, że pomidory nie kojarzą się wcale tak przaśnie może troszeczkę, chociaż są bardziej takie, powiedzmy, warzywa nawet siermiężne niż ogórki, ale ogórek jest taki w sam raz.
Ogórek jest taki swojski bardzo.
Tak, jest swojski, ale nie aż taki bardzo, bardzo swojski. Akurat tak w sam raz, bo pomidor to, ja myślę, że pomidory to było takie, może w czasach, gdy pojawił się ten sezon ogórkowy w języku, to pomidor to było takie warzywo, że może nie każdy mógł go mieć, może nie wszędzie były te pomidory, a ogórki chyba były. No bo to jednak, jak to nazwać? No troszeczkę później to byłoby sezon ziemniaczany, prawda?
No a jak nazwiemy w takim razie ten sezon właśnie obfitujący w wydarzenia?
No nie ma nazwy, dlatego że to jest norma. To znaczy my... nazywamy najczęściej w języku, opatrujemy nazwą to, co w jakiś sposób wyróżnia się od reszty, prawda? To jeżeli przyjmiemy, że jednak przez cały rok na ogół są cały czas newsy, są cały czas nowe informacje, na których możemy skupiać uwagę, no to teraz nie potrzebujemy nazwy na to. Dopiero wtedy, gdy byłby jakiś moment, kiedy jest bardzo, bardzo dużo jakichś informacji, albo kiedy jest bardzo mało informacji, to możemy się zacząć zastanawiać, jak to nazwać. I dlatego tak jest akurat z sezonem ogórkowym. Ale jak mówię, ten sezon to jest taki sezon uniwersalny, bo przynajmniej w Europie, w tym tutaj, w naszym klimacie, ludzie wtedy wyjeżdżają. Czyli na przykład zawsze jest tak, że nawet jak się u nas nic nie zdarzy, to można pokazać, nie wiem, we Włoszech pobili się politycy, albo na przykład we Francji złapano tam jakiegoś polityka na czymś, albo cokolwiek. Natomiast teraz rzeczywiście jedyne, co się w polityce ciekawego może dziać, to na antypodach. Prawda? No tam może coś ciekawego akurat działo się w Australii. Może nie wszyscy wiedzą, ale w Australii mieli akurat wybory i będą mają klincz teraz polityczny, bo obie partie główne wiodące dostały po tyle samo głosów, a w dodatku jeszcze wszystkie pozostałe miejsca w parlamencie zajęli niezależni i z każdym trzeba się dogadywać oddzielnie.
Dramat.
Tak, dramat i wiadomo, że rząd będzie niestabilny. No natomiast w tym...
Mogą do nas zadzwonić, my wiemy jak to było.
No, ciężko powiedzieć. Znaczy, oni tam mają znacznie bardziej skomplikowaną sytuację, bo jeszcze mają dwie izby, które są równoważne. I teraz trzeba mieć większość w obu tych izbach, a w drugiej izbie z kolei oprócz tych, bo tam są dwie takie główne partie, czyli Partia Pracy i Partia Liberalna. Przy czym Partia Liberalna jest bardziej konserwatywna niż Partia Pracy, ale się nazywa liberalną, bo to tak
zostało. To tak jak u nas są partie konserwatywno-liberalno-socjalno-narodowe.
Tak. I obie partie mają w Senacie po 30 parę głosów, ale nie mogą rządzić, bo 9 głosów mają z kolei Zieloni, którzy mają program polityczny taki, że obu partiom pozostałym bliżej do siebie niż do Zielonych, bo Zieloni twierdzą, że należy zakazać produkcji, zamknąć jedną elektrownię atomową w Australii, ale również ograniczyć zużycie węgla, co spowodowałoby przynajmniej wyludnienie Australii, no, to znaczy ich program sprowadza się tak naprawdę do tego, żeby biali opuścili Australię, czarni najlepiej też i po prostu na tej ziemi żyły sobie dalej kangury. No w każdym razie, jak sobie tak obserwujemy, no to tam mają problem. A u nas nie mamy problemów, no bo na razie mamy właśnie ten sezon ogórkowy.
Słuchacz na gadu-gadu się odezwał. Sądzę, że sezon ogórkowy, dlatego że ludzie zajmują się właśnie kiszeniem ogórków, które to zajęcie zaczyna się od kupna właściwych ogórków, zbioru przypraw, włączając w to liście wiśni, winogron i tak dalej, przygotowanie solianki, wymycie słoików, włożenie wymytych ogórków, zalanie solanka, dodanie przypraw i zawekowanie. Robota na cały dzień. Jakie ładne słowo, zawekowanie.
Mhm, bardzo ładne. Ale ja myślę, że to nie do końca, bo jest mnóstwo jakby tutaj takich okolic roku, gdzie ludzie coś robili. Ale wcale nie jest tak, co troszeczkę wcześniej byłby przecież sezon truskawkowy, bo ludzie zbierają truskawki, prawda? I później z tych truskawek też robią smaczne rzeczy. Kilka tygodni wcześniej skończył się sezon na jagódki, prawda? Teraz już niedługo będziemy, czy już nawet pewnie ja się aż tak dobrze nie znam, ale chyba już trwa sezon na grzybki, prawda?
Oj, trwa, tak. Trwa.
Więc teraz
jest tyle grzybiarzy, że ani to grzybek zdąży wyrosnąć, a już jest pochwycony.
Więc teraz to nie jest tak, że tylko dlatego, że ktoś robi ogórki, coś zostało nazwane sezonem ogórkowym, bo ludzie też zbierają jagódki, grzybki i truskawki sobie zrywają od czasu do czasu, ale to nie znaczy, że nagle jakieś pasmo w mediach nazywamy sezonem truskawkowym na przykład. Więc tutaj to ja nie jestem przekonany, że to akurat od tego pochodzi. Nie, tu po prostu przyjęło się. No, a z drugiej strony to wcale nie jest tak łatwo wyjaśnić, dlaczego coś się w języku przyjmuje. Czasami coś się przyjmuje po prostu i Steven Pinker, znany psycholingwista amerykański, który w ogóle pisze fenomenalne książki z psychologii ewolucyjnej, na przykład każdemu polecam Tabula Rasa, to wyszło jakieś 5 lat temu w Polsce.
Jeszcze raz nazwisko?
Steven Pinker. I on napisał między innymi, po polsku wyszły jego dwie książki, Jak działa umysł i Tabula Rasa. Natomiast on teraz całkiem niedawno wydał taką książkę o języku. Jak ona się... Momencik.
Pan mówi dalej, tak, Google
tak.
Pójdzie
food
w ruch.
Food of thought, albo coś takiego. W każdym razie książka ta jest bardzo trudna do przetłumaczenia. Pewnie w ogóle nie wyjdzie po polsku. Natomiast generalnie on tam zajmuje się słowami. I pisze między innymi o tym, dlaczego niektóre rzeczy przeszły do języka. Tak jak na przykład nasz sezon ogórkowy. Dlaczego? Jak to się stało? Że tak na przykład niektóre rzeczy, które my mamy w języku, pokonały do tego, żeby wejść do tego języka.
Stały się związkiem frazeologicznym.
Tak, ale niektóre, Pinker pisze, pokonały bardzo długą drogę. Na przykład wie pani, skąd pochodzi słowo spam?
No, nie wiem. Powinnam wiedzieć, pamiętałam, ale nie wiem, skąd.
Tak. Spam to po angielsku do lat 70. to była mielonka. Mielonka po prostu, czyli mięso gorszej jakości pakowane w puszki, sprzedawane w czasie wojny szczególnie. W czasie wojny stał się
konserwator.
Tak. Chodziło o to, że to był skrót od spiced ham zmieniony w spam. I ten spam sprzedawano przede wszystkim w czasie wojny, ale on wszedł do języka angielskiego jako taka mielonka, czyli takie podłe mięso. I kiedyś Monty Pythoni zrobili sketch. Sketch, który był o spamie, gdzie przychodzi pan i pyta w restauracji, co można zamówić dzisiaj. No i pani mówi, że można dostać mielonkę, jajecznicę z mielonką, jajka, mielonkę i boczek, boczek, jajka i mielonkę, i mielonkę z boczkiem i tak dalej. I to, co tam się powtarza, to bodaj jest tą panią, która to sprzedaje, jest chyba Graham Chapman przebrany za kobietę. On tak krzyczy: spam, 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 spam. No i chodzi o to.
Lody
tak,
na plaży.
Tak. I o co chodziło? Otóż ten sketch był kultowy. Kultowy już wtedy, jak tam i był bardzo popularny w gronie informatyków tam w różnych okolicach, kiedy powstawały komputery, jakby kiedy powstawał internet. I kiedy wysyłano pierwsze te wiadomości reklamowe, to one były tak rozpoznawane, że jakieś słowa powtarzały się tam cały czas. Do dzisiaj się powtarzają linki, prawda? I oni nazywali to spamem, nie dlatego, że to się w jakikolwiek sposób kojarzyło z mielonką, tylko że to się kojarzyło z tym skeczem. I dzisiaj w języku angielskim mało kto już pamięta, że istniała kiedykolwiek mielonka. Ale wszyscy wiedzą, co to jest spam. Spam zmienił znaczenie. Natomiast co Pinzer pokazuje,
historia.
Że bardzo wiele naszych związków frazeologicznych tak sobie wędruje i zmienia znaczenie zupełnie nieprzewidywalnie. Jak w Ameryce robi się raz do roku wybór słów, które według językoznawców i tam znawców tematu mają największe szanse na to, że w ciągu następnego roku czy następnego dziesięciolecia wejdą do słownika języka angielskiego, takiego powszechnego. Bo są jakieś słowa, które się po raz pierwszy pojawiają i językoznawcy siadają i wybierają, wejdzie czy nie wejdzie. I co się okazuje? Nie ma żadnej reguły. Językoznawcy nie mają żadnej możliwości przewidzenia, w ogóle najczęściej się mylą, parę razy może im się udało trafić, ale generalnie jakbyśmy losowali, to wcale byśmy lepiej czy gorzej na tym nie wyszli. Więc tutaj tak naprawdę to jest nieprzewidywalne i jak się popatrzy na język angielski, a także na język polski, to się okaże, że mnóstwo rzeczy dziwnych tam zostało. Na przykład do dzisiaj, to też nie wiadomo, czy zostanie na dłużej, ale no, na przykład podatek belki. No to podatek belki to pewnie będzie tak długo, jak będzie podatek belki. Ale kiedyś na przykład było od innego znanego polityka, już nie żyjącego, właśnie kuroniówka. I teraz ta kuroniówka oznaczała kiedyś całą gamę różnych rzeczy. Były zupki kuroniówki, ale teraz już mało kto pamięta, bo te zupki już potem wyszły z użycia. Ale na przykład określenie kuroniówka, czyli zasiłek, ciągle zostało, bo ciągle te zasiłki są rozdawane. I teraz oczywiście nie jest ono jest teraz mniej popularne niż 10 lat temu na określenie zasiłku, ale być może zostanie. Tak jak niektóre rzeczy od jakichś ludzi, od polityków zostawały. To się nazywa w psychologii, niektórzy twierdzą, że odpowiada za to taka teoria memów, że pewne rzeczy po prostu lepiej wchodzą, lepiej nam pasują do pewne określenia i dlatego dalej...
Plusy dodatnie, plusy ujemne.
Tak. A czasami to po prostu jest taki, tak jak jest dryf genetyczny, tak może jest coś takiego jak dryf memowy, że jakieś tam memy po prostu sobie dryfują i kto wie, czy taki ogórek nie wyewoluował, ten sezon ogórkowy, jako taki dryf memetyczny. Troszeczkę na zasadzie spamu. Ktoś kiedyś coś powiedział, potem komuś się z czymś innym skojarzyło i tak zostało.
Słuchacz tutaj prostuje, że spam jest do tej pory dostępny w większości angielskich sklepów. A, tak. Mm-hmm,
tak, no to jak mówię, może w angielski. Natomiast wiem, że to kiedy, jak Pinkard opisał z pozycji Kanadyjczyka mieszkającego w Ameryce, to twierdził, że przynajmniej on już spamu nie widuje. Ale może w sklepach, w których on robi zakupy na Harvardzie, czy ten spam nie jest dostępny.
Ci profesorowie tracą zupełnie kontakt z rzeczywistością, absolutnie.
No nie tylko profesorowie. Jak popatrzymy sobie nawet, no właściwie zawsze przy pewnym jakby, jak człowiek się wznosi wyżej, jeżeli chodzi o standard życia, to po jakimś czasie traci kontakt. To zresztą
to politycy
bardzo,
sobie czasami politycy, robią research.
Tak, politycy często sobie robią research, albo wchodzą po prostu, no już królowie jacyś dawni, to po prostu co jakiś czas, czy cesarze rzymscy przebierali się i mieszali się, wchodzili w tłum, żeby na przykład poznać nastroje, albo żeby zobaczyć, co kto myśli. Ale teraz ja mam wrażenie, że w polityce teraz, kiedyś to było łatwiej, bo tak by cesarza widziało się na tych monetach, ale większość ludzi, te wizerunki były na tyle niewyraźne, że cesarz mógł się spokojnie mieszać. Tymczasem mam wrażenie, że jakby Hanna Gronkiewicz-Waltz na przykład próbowała się wmieszać, to mogłaby...
A jakby przefarbowała się na przykład na blond?
Ach, myślę, że głos i sposób mówienia by ją zdradził. Tak.
No dobrze, jest taka możliwość. Chociaż ja wiem, można by się wybrać, można by się odpowiedzieć.
Nie, no oczywiście można by się...
Wszyscy by mówili, że o, jak pani podobna do Hanny Gronkiewicz-Waltz. No wiem, wszyscy mi to mówią. No okropne mam życie przez to. Wszyscy mnie pytają, to kiedy to metro powstanie? Kiedy to metro powstanie?
Nie, ale to jest w ogóle śmiesznie, bo jeżeli chodzi o polityków, to niestety jest tak, że politycy stali się już jakiś czas temu pewnego rodzaju takim kimś, kogo my widzimy codziennie w telewizji, takim elementem...
Domownikami.
Tak, ale elementem serialu. I co to sprawiło? To bardzo dobrze było widać przy tragedii...
Komoda na sukces 2.
Tak, że ludzie w ogóle byli w szoku, bo wcześniej oni sobie nie wyobrażali, że ci politycy mogą po prostu zniknąć, umrzeć. Tak jak był ten 10 kwietnia. To był o tyle szok. Bo teraz myśmy się przyzwyczaili, że przecież jak w Modzie na sukces, czy w jakiejś dynastii ktoś zginie, to za tydzień go ratują, zmartwychwstanie, pojawi się z nową twarzą albo coś takiego. Tam ludzie wracają, prawda? Natomiast tu się okazało, że ci politycy to są z krwi i kości. I to było takie coś, co wielu mogło zaszokować, bo ludzie tak zupełnie podświadomie. Przecież my inaczej odbieramy naszych znajomych, a inaczej polityków. I my polityków, widząc ich w tej telewizji, odbieramy jako takich aktorów. Całkiem słusznie, skądinąd. I teraz chodzi o to, że po jakimś czasie to nam się tak jakby splata, że nie jesteśmy w stanie tutaj fikcji od rzeczywistości, powiedzmy, odróżniać. No i teraz czasami dla polityków to się może źle skończyć.
Czyli co, nie mieliśmy w tym roku sezonu ogórkowego?
Nie, ja się absolutnie nie zgodzę. Tam może za 2 dni były, albo 3, ale to generalnie było bardzo...
Taki sezonik.
Tak, bardzo dużo się działo, naprawdę. I tutaj przede wszystkim, myśmy nawet o tym nie mówili, ale tutaj ten krzyż bardzo dużo zrobił, bo tu ten krzyż, nie wiem, no... Jak tu przychodzę do Czarka, to tak to o krzyżu...
Czarek Łosiczka.
Tak, no to tutaj o krzyżu to właściwie co tydzień sobie rozmawiamy, bo zawsze są jakieś newsy. I to jest tak, że to jest o tyle atrakcyjny temat, że krzyż to nawet nie. Po raz pierwszy, ja mam wrażenie, doszło do czegoś, czego wcześniej w Polsce nie było. Wcześniej w Polsce takie media jak Radio Maryja w kółku mówiły, że jest jakaś ofensywa ateizmu, tylko nikt tej ofensywy nie widział. A i tak długo mówili, aż teraz rzeczywiście... Wyszła jakby sprawa z krzyżem i rzeczywiście okazało się, że są w Polsce ludzie, młodzi, którzy są w stanie się postawić i iść pod ten krzyż i protestować tylko dlatego, że ten krzyż tam jest.
Ateizm znów pokazał kły.
Nie wiem, czy to jest od razu ateizm, ale...
Ale to ci był tytuł kiedyś w naszym dzienniku, ale to była inna sprawa.
Nie, ja pamiętam, kiedyś byłem chyba w naszym dzienniku albo w niedzieli bohaterem artykułu. Jak udzieliłem o ateizmie wywiadu bodaj w dzienniku Polska i potem napisał o tym wywiadzie sam Jerzy Robert Nowak, byłem bohaterem artykułu i artykuł był ofensywa ateizmu w Polsce, najpierw byłem ja, a potem Donald Tusk. Do dzisiaj jestem z tego bardzo dumny.
No pan to wywieszone nad łóżkiem z panem Donaldem Tuskiem. No to pięknie. Ja byłam ostatnio w księgarni naszego dziennika.
Tak?
Tak. Ale poziom emocji, jaki narósł wokół tych dwóch obozów, tak ale nie, był taki, że ja się bałam, że zostanę zdemaskowana.
Jakby się dowiedzieli,
że ja tutaj weszłam tam i od razu pani poderwała się i do mnie wstała. I chciałam uciekać, ale się powstrzymałam.
A nie miała jakiegoś wykrywacza?
Nie, była bardzo uprzejma. Była bardzo uprzejma. Dzień dobry, w czym pomóc? No to mówię to i to. Ale czułam, że każdy mój ruch jest taki niezgrabny i oni za chwilę wyczują, że coś jest nie tak i uciekłam stamtąd czym prędzej. No to taka anegdotka. No dobra, no sezonu ogórkowego nie było.
Nie było.
Powiedział Tomasz Łysakowski, językoznawca i bloger. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.